Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Audycja Gdzie nogi poniosą. Rozmawiamy o podróżach kobiet. Z nami w studiu profesor Iwona Batyk. Zahaczyliśmy temat tego, jakie są problemy podczas podróżowania samych kobiet, jak i w ogóle kobiet, nawet w towarzystwie mężczyzn. Natomiast teraz na koniec przejdźmy do tych pozytywów. Gdzie jest, powiedzmy, lepiej podróżować nawet jako kobieta? Gdzie się może czułaś lepiej jako kobieta? Miałaś może jakieś przywileje?
Tak, ja wspomniałam o tych takich, można to uważać za negatywy, ale chciałam zdać sprawę wszystkim dziewczynom, wybierając się tam, że to są różnice kulturowe i musimy po prostu zaakceptować tą kulturę. Ale też nie uważam, że ten Iran był absolutnie negatywny. On był bardzo w doznaniach, w relacjach z ludźmi innymi, bardzo, bardzo dużym pozytywem. Ale odpowiadając właśnie na to pytanie, gdzie ewentualnie miałyśmy, podróżując, inne, że tak powiem, spojrzenie tubylców, to było właśnie w Ameryce Południowej. My podróżowałyśmy we trzy. Zresztą ja z koleżanką z Wielkiej Brytanii podróżowałam bardzo często, bo w Ameryce Łacińskiej byłyśmy razem i przez Meksyk, Gwatemalę, Urugwaj, Panamę, tak, zjeżdżałyśmy. No to było kilka takich wyjazdów i byłyśmy właśnie we dwie dziewczyny. I wówczas też spotykałyśmy się z takim podejściem miejscowych, że traktowali nas dosyć wyjątkowo z racji tego, że nie czuli pewnie większego zagrożenia z naszej strony. Jak jest mężczyzna, to siłą rzeczy tworzy być może jakiś taki poziom, trudno mi powiedzieć, czy to nie jest zagrożenie, tak? Ale to już jest inna relacja. Natomiast jak spotykali nas na ulicy we dwie czy we trzy w Ameryce Południowej, to miejscowi i to właśnie od strony też męskiej dużo osób tak podchodziło do nas, czy coś wam potrzeba, czy macie się gdzieś zatrzymać. I pamiętam właśnie ta już łaja taka w głowie mi pozostała, skąd miałyśmy na tą Antarktydę płynąć. W każdym razie tam w porcie, pytając się o trasę, o możliwości. Pan nas zaprosił do swojego domu i w ogóle był zdziwiony. Z Polski pierwszy raz spotkał turystki. Tak zdziwiony naszym tam zainteresowaniem. No więc poszłyśmy do niego do domu, po czym okazało się, że on mieszkał z mamą. Mama przygotowała w tym czasie wykwintną kolację. Naprawdę on wyjął saksofon, był zapalonym saksofonistą i dał nam taki koncert saksofonowy, który do końca życia będę pamiętała. W międzyczasie też, bo to tam jakieś kilka godzin tak zarezerwowałyśmy sobie hotelik, ale to nie było możliwości, żeby od nich uciekać. Oni nas gościli na noc i to chcieli nas zatrzymać na kilka, więc musiałyśmy się nieźle tłumaczyć. Oczywiście tą jedną noc spałyśmy u nich w domu, bo było już wszystko przygotowane. No, następnego dnia wyjechałyśmy. I takich zdarzeń właśnie, jak podróżując razem z koleżanką, miałyśmy dużo, że ludzie nas zapraszali do domów. Na przykład w Peru, czy w Boliwii, w Boliwii na wyspie Trzcinowej, tak, były takie chaty, my tam jako turystki jakąś łódeczką przypłynęłyśmy, ale że nie poruszamy się w grupie turystycznej, poruszamy się same, nie staramy się dołączać też do jakichś takich opcji zorganizowanych, tak, to zawsze jak widzą i to dziewczyny, które same gdzieś tam z plecakami zresztą, nie z walizami, tylko z plecakami, no to tak trochę serce może ściska i starają się nam pomóc. I na takiej zasadzie pomocy my po prostu poznawałyśmy bardzo dobrze te kultury tak od środka, od kuchni, goszcząc w domach, jedząc z nimi, przygotowując, tak, czy chociażby posiłki, rozmawiając. No mówię, ta komunikacja czasami nie była jakaś taka perfekcyjna, ale też trzeba przyznać, że ci ludzie im biedniejsi, tym są bardziej życzliwi i tacy pomocni, tak? I nie mają obaw, bo być może z tego to wynika, że no co im można zabrać, ukraść, tak?
No tak, tak.
Ale to też kulturowo jest uwarunkowane, że z bardzo dużą życzliwością się spotykałyśmy jako dziewczyny samotnie podróżujące. Tylko wydaje mi się, że to również jest zasługą tego, że my jak jeździmy, czy same, czy ja jeżdżę w męskim towarzystwie, to zupełnie nie mam żadnej biżuterii na sobie, nie obnoszę się nie tylko bogactwem, ale moją może innością, czy inną kulturą. I staramy się jak najbardziej wtopić w ten krajobraz miejscowych, tak? Czasami nawet żartujemy, że my wyglądamy gorzej niż miejscowi, bo miejscowi chodzą ubrani w eleganckie stroje, dzieje, a my po prostu w jakieś tam takie, że tak powiem, turystyczne spodenki i tak dalej. Ale o to chodzi właśnie, żeby nie tworzyć jakby takiego wrażenia bariery już na samym początku komunikacji, że my jesteśmy bogaci i tu nie chodzi o odpłatności. Chociaż właśnie jak ludzie nas przyjmowali, czy w Turcji, czy też w Pakistanie, bo przecież w Pakistanie dużo czasu spędziliśmy tak i na wędrówkach w Himalajach, ale też na poznawaniu Pakistanu. Więc tam po prostu na wsiach to było naturalne, że my mieliśmy namiot i tego namiotu nie pozwolili nam rozstawić. My musieliśmy u tych ludzi w chałupach nocować, żeby im też przykrości nie robić, że odmawiamy ich gościny. To było cudne. Natomiast widząc takich turystów, którzy nie są przypisani do jakiejś grupy, nie są zgrupowani, nie są głośni, nie narzucają swoich jakby kanonów zachowań, tak? To jest bardzo ważne. Miejscowi nabierają dużego przekonania i naprawdę jest bardzo bezpiecznie, jeśli chodzi o podróże samodzielne kobiet.
A czy coś się zmieniło w czasie może od tych podróży właśnie tutaj koniec lat 90. do teraz? Czy teraz jest jakaś negatywna bądź pozytywna zmiana?
Ja myślę, że na pewno się zmieniło, bo świat się zmienia, my się zmieniamy, relacje się zmieniają, tak? Ja teraz na przykładzie ostatniej mojej podróży do Jordanii też mam pewne przemyślenia, ponieważ my nigdy nie staramy się powtarzać naszych wyjazdów. Jest jeszcze tak dużo świata do ogarnięcia, że tak nie jeździmy w te same miejsca. Ale tutaj ta Jordania w moim wydaniu była po raz drugi, w wydaniu trzech moich osób towarzyszących była po raz pierwszy. Dlatego ja miałam bardzo dobre wspomnienia i właśnie z podróży i samodzielnej po części po Jordanii. Więc jakby zostałam zaskoczona takim bardzo drapieżnym biznesem turystycznym, który jest w tych miejscach typowo turystycznych, tak? I z tym trzeba się po prostu pogodzić. Taki jest świat. Wszyscy chcą żyć z tej turystyki albo większość. Tam, gdzie są warunki na jej uprawianie, są również nieuniknione zmiany otoczenia i tego takiego otoczenia geograficznego, że jednak ta turystyka wpływa na chociażby na klimat, ale chociażby na środowisko naturalne, ale też i tego otoczenia społecznego. W tych miejscach bardzo takich turystycznych ja czasami czułam się jako taka maszynka do zarabiania pieniędzy, nie powiem, tak, że jak widzą turystę, no to myślą, że ten turysta jest w stanie zapłacić za wszystko i tyle, ile ktoś sobie życzy. No czasami buntujemy się nad tym, że ceny na przykład dla miejscowych są zdecydowanie niższe, kilkunastokrotnie czasami niższe niż ceny dla turystów, tak? No nie mając innego wyjścia płacimy tą cenę, ale niejednokrotnie też wdajemy się w różne dyskusje i targi, oczywiście takie bardzo sympatyczne, bo targowanie na Bliskim Wschodzie jest koniecznością. Jeśli ktoś się nie targuje, nie chce się targować, to znaczy, że w ogóle kulturowo jest niedopasowany.
Obraża.
Oni potrzebują tej emocji takiej związanej z targowaniem, więc no fajnie jest, jak siadamy przy herbatce, która towarzyszy tam każdej inicjatywie, no i się targujemy. Czasami to jest o marchewkę, tak, ale to nie jest kwestia nawet pieniędzy, muszę powiedzieć, naprawdę to nie jest kwestia pieniędzy, tylko to jest taka kwestia fajnego spędzenia czasu i przy okazji dowiadujemy się bardzo dużo. I oni takich indywidualnych turystów traktują z absolutnie większym szacunkiem niż grupy turystyczne.
Oczywiście. No, dowiedzieliśmy się tu bardzo dużo o podróżach kobiet. Jeszcze na koniec zapytam, jakie plany podróżnicze, czy nie planujecie? Tak jak to wybrzmiało bardzo dobrze na Bibliotece Podróżnika.
Tak, z zasady my nie planujemy, w ogóle nasze podróże są aranżowane na miejscu. To jest pełny spontan, absolutnie pełny spontan. To, co my możemy sobie pozwolić na rezerwację, to jest pierwszy nocleg po przylocie do jakiegoś kraju, tak? Natomiast co dalej się dzieje, to jest zależne od klimatu. Jeśli się fajnie czujemy, to zostajemy w danym miejscu. Jeśli mamy jakieś takie napięte programy, to jedziemy dalej. Ale w ogóle nie mamy żadnych rezerwacji. Po prostu teraz jest świat tak dostępny z poziomu naszego telefonu komórkowego. Jesteśmy w stanie sobie ogarnąć cały nasz pobyt na miejscu nawet, tak? No i tak samo, jeśli chodzi o nasze plany podróżnicze, one są uwarunkowane wieloma względami. No oczywiście praca, no ale też i rodzinna strona, więc musimy jakby tutaj wyważać pewne możliwości. One gdzieś tam w głowie kiełkują. Niektóre kraje są łatwiejsze do zaplanowania i organizacji, niektóre trudniejsze. No ja gdzieś cały czas mam Grenlandię w głowie i mi to świruje, tak? Chociaż muszę przekonać też do tego, że tam jest zimno i jest też może mniej przyjemnie, ale też to ma swój urok.
Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i zachęcam naprawdę pełną, że tak powiem, pasję oddaję wam wszystkim do tego, żebyście popróbowali wyjść z domu. To jest najważniejszy ten pierwszy raz, jak to się mówi, tak? I zachęcam też do Akademickiego Klubu Turystycznego, który tu na miejscu działa i daje właśnie takie możliwości, więc do zobaczenia na turystycznym szlaku.
Do zobaczenia i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia, że się jeszcze kiedyś spotkamy, być może właśnie w opowieści o jakimś konkretnym kierunku. A ja żegnam się z państwem. Do usłyszenia za